rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Marcin poprawił fryzurę, także drodzy Państwo.
Nadal jest fryzura a la Semka.
Ale... Dzisiaj jest dużą pompą, w związku z tym zaczynamy.
Wiktor Świetlik nie przedstawił się.
Wiktor Świetlik i Marcin Wolski, kłaniamy się w takim dziwnym momencie, nie wiem czy nie historycznym, ale z kilku przyczyn.
No to powiedz, bo ja akurat niczego historycznego nie zauważyłem.
A ja widzę kilka historycznych chwil w tym momencie. Tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam kształt mediów. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
A, o tym
wszystkie mówisz. Telewizje, wszystkie stacje radiowe, spółki Skarbu Państwa, nawet za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę państwo, wprzężone w to państwo i wprzężone wszystkie zagraniczne korporacje. Każdy element największego biznesu. Żadne ogromne przedsiębiorstwo nie omijało tego.
Nie wolno by było ominąć.
No tak. I omijanie było karą. Było karą nakładaną na przedsiębiorstwa. Przypominam, że Lidl za nie reklamowanie się, znaczy za reklamowanie się w Republice miał zostać ukarany odsunięciem od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z czym wycofał reklamy z Republiki. To był ten model. Mhm. Czyli coś, co stało się właściwie takim opodatkowaniem praktycznie państwa charytatywnym, przegrywa de facto. No, z mieszkającym nie tak daleko ode mnie panem Łatwogangiem, który chce zebrać 200 tysięcy, ostatecznie zbiera 250 czy nawet więcej, tyle samo, mniej więcej w tych samych okolicach, co Wielka Orkiestra Świątecznej.
Ale nie 250
pomocy.
Tysięcy, tylko milionów.
250 milionów, oczywiście. Mówimy o 250 milionach, ćwierć miliarda złotych. I to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, która jest historyczna.
Zgadzam się z tobą. Dowodzi jeszcze paru rzeczy, że ciągle w ludziach istnieje jakaś pewna tendencja do działań charytatywnych, pod warunkiem, że powiedzmy sobie, znam dziesiątki ludzi, którzy demonstracyjnie dają na orkiestrę i uciekają przed serduszkami, bo w jakiś sposób ta inicjatywa, być może na początku bardzo szlachetna, została zbrzydzona, a to, że ta inicjatywa nowa tak wspaniale wystrzeliła w ciągu niedługiego czasu, dowodzi, że te pokłady dobroci w ludziach są.
Tak, tylko wiesz, jedna rzecz to jest dobroć ludzi, a druga rzecz, bo to jakby oczywiście, że tak. Ale tam jest parę, moim zdaniem, parę takich obszarów i parę warstw tego. Bo jedna warstwa to jest to, że ludzie wybrali coś nieestablishmentowego przeciwko establishmentowemu. Druga rzecz to jest siła mediów społecznościowych. I to są takie trochę banały, ale ja się zastanawiam nad jeszcze trzecim. Kolejna rzecz, no to jest to, już nie wiem, może nie wiem, czy jeszcze chcemy o tym rozmawiać, ale ta kompromitacja Moniki Olejnik, która zapytana o polityczność, tłumaczyła, że ona nie jest dziennikarką, tylko społeczną i zajmuje się promocją książek. I w końcu stamtąd została właściwie wygoniona przez internautów, można powiedzieć. No ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby tam siedział ktoś mocno prawicowy, jakby tam nie siedziała Olejnik czy Danuta Cholecka, pewnie byłoby to samo, tak? Że ktoś kojarzony z drugą stroną mocno. No ale to rzeczywiście odrzucenie polityczności Owsiaka i innych imprez. Ci ludzie chcieli autentycznej apolityczności i na polityczność zareagowali. Na polityczność zareagowali, to jest oni powiedzieli, to jest nasza akcja. To już nie jest Owsiak, który mówi, tych ludzi możecie przyjmować, tych nie, tych możecie słuchać, tamtych nie.
Tak, najbardziej, że i tak dalej. Skład tych ofiarodawców jest, rozrzut jest dość...
No, tylko, że tak. Tutaj ludzie sobie zdecydowali, kogo chcą i jak oni chcą pilnować apolityczności. Więc to jest kolejna sprawa. No, ale tam jest jeszcze, moim zdaniem, jeden element. 250 milionów złotych samo opodatkowania dobrowolnego, charytatywnego na służbę zdrowia tak naprawdę. Coś podobnego mieliśmy w przypadku powodzi. spontaniczna akcja ludzi, kilka dni, właściwie kilkanaście dni wożenia tych osuszaczy, sprawdzania, jaki sprzęt jest potrzebny. I potem najpierw bardzo sprawna akcja społeczna, nieudolne państwo. Tu mamy gigantyczną akcję społeczną i państwo, które właśnie albo zawiaduje tym owsiakiem, gdzie wiadomo, że jest duże marnotrawstwo tak naprawdę tych pieniędzy, albo dożyna służbę zdrowia, kompletnie nie jest sobie z nią w stanie poradzić, ma gigantyczny deficyt budżetowy, a równocześnie i deficyt w budżecie NFZ-u, a równocześnie wiadomo, że duża część środków jest marnotrawiona.
Łącznie nawet z tym sprzętem kupowanym za pieniądze zebrane przez owsiaka.
No i teraz pytanie, czy Polacy potrafią sami się zebrać i stworzyć, ale nie potrafią sobie wybrać rządu, który będzie robił to za nich?
No chyba, wiesz, chyba tak. Chyba uderzyłeś w sedno. Powstania wychodziły nam najlepiej i tego rodzaju, rozumiesz, spontaniczne akcje.
Różne spiski, komitety.
Tak, tak, tak.
Jak działalność gospodarcza, to najlepiej przeciwko zaborcy. Musiał jej zabraniać jakiś zaborca, żeby wychodziło. To wtedy w takim tam albo być konkurencja. To wtedy jakieś Wielkopolsce czy tam Prusak wychodziło.
No, nawet w Galicji się czasami udawało. Już nie mówię o kongresówce. Wiesz co, ale to mnie się wydaje, że to twój przyjaciel Ziemkiewicz nazywa tym syndromem postkolonialnym, komparadorskim, uwielbia to słowo, wywodzące się z Latyny Ameryki. Ja po prostu uważam, że to jest ciągle z jednej strony spuścizna no, naszych doświadczeń historycznych i to już w tej chwili prawie trzech wieków, bo tam ta przerwa krótka dwudziestolecia to niewiele i trochę tej wolnej Polski obecnie, ale też trochę koślawej. Ciągle ten system komparadorski tkwi. I tu ci powiem najważniejsza sprawa, która rozstrzygnie się pewnie bardzo szybko, na którą liczę najbardziej chyba z wszystkiego od momentu, kiedy został Karol Nawrocki prezydentem. Aneks WSI. A to, że to jest ważne i że to nie będą trzecie...
Ależ przeszedł szybko.
Tak, tak, ale możemy wrócić. Nie, ale tu mi się podwinęło to pod rękę. Podałeś mi po prostu na rakietę. No. Słuchaj, bo oczywiście wrogowie albo uważają, że to jest niegodziwe, albo twierdzą, że to spowoduje, że jakiś student arabski będzie miał kłopoty w swoim kraju, dlatego, bo tu gdzieś... Nie, drodzy kochani, panowie marszałkowie i tak dalej, to nie chodzi o studentów arabskich, tylko chodzi o dobrze ustanowionych ludzi w Polsce, agentów wpływu. Mam nadzieję, że poznamy ich nazwiska i poznamy ich działania.
Sądzisz, że... Bo z aneksem jest pewien... No, tak. Lech Kaczyński mówił, że to taka publicystyka. Pamiętam to. Nie ujawniono aneksu przez 10 lat prezydentury. Zostawimy już...
Komorowskiego zostawmy, bo jemu nie było wolno.
Nie, mówił Andrzeju Dudzie. Zostawimy już w takim razie Łatwogang. Może jeszcze potem powrócę do niego w trakcie rozmowy z moim drugim gościem. Ale przejdźmy w takim razie do tej historii z aneksem WSI. Strasznie dużo się wokoło tego dzieje. Tak, rzeczywiście, po pierwsze, Lech Kaczyński nie zdecydował się na ujawnienie. Wiadomo, że nie był fanem Antoniego Macierewicza i jego ekipy.
To w ogóle...
Mówił, że to jest publicystyka. Teraz potem mieliśmy chocki-klocki z tym wywożeniem tych dokumentów z BBN-u, przepychanki także w łonie, bym powiedział, prawicowych zarządców BBN-u. Później mamy Andrzeja Dudę, który przez 10 lat nie ujawnia. Teraz ma zostać ujawniony aneks. Chwilę wcześniej rezygnuje profesor Cęckiewicz, bo nie ma dopuszczenia do tych informacji niejawnych, no ale wcześniej też nie miał i jednak pełnił ten urząd. Było to do przewidzenia, że Tusk się
zapnie. Być może.
Zapnie. Rzadko się tak dużo rzeczy dzieje, których nie rozumiem do końca.
Ja powiem, z wielu innych powodów, bo to o panu Cęckiewiczu możemy gadać godzinami, być może jest to cena, która właściwie umożliwia, bo przecież wiemy, że Cęckiewicz jest jednym z autorów tego raportu, przed tym nie ciągniemy. Tu się składają różne rzeczy. Nie jestem fanem pana Cęckiewicza.
A czemu nie jesteś?
Wiesz co, ja tylko ci opowiem anegdotę, którą znam. Dawno, dawno temu dwóch młodych naukowców, Gontarczyk i Cęckiewicz, pisali niekłamaną biografię Lecha Wałęsy, obnażając to, co trzeba by było obnażyć. Tylko różnica podejścia tych dwóch panów, mimo że merytorycznie się zgadzali, była taka, że Gontarczyk, czytając dokumenty o Bolku, płakał, a Cęckiewicz zacierał ręce. Nic więcej nie powiem. I to jest ta podstawowa, wydaje mi się, cecha. Co nie znaczy, żeby prace Cynckiewicza, na przykład o matrioszkach, czy tym podobne, nie były wartościowe. Jest to człowiek bardzo pracowity, jest to człowiek bardzo wnikliwie tropiący różne sprawy i jestem przekonany, że jego praca przy tym była słuszna. Ale być może właśnie gdzieś diabeł kryje się w publicystyce. Że może nie powinno być publicystyki, tylko to powinny być nazwiska, dokumenty i już.
To nie tylko ta praca Antoniego Macierewicza budzi tego rodzaju zastrzeżenia, no a z drugiej strony wiadomo, że ta komisja przeglądała akta, które były później utajnione, które były wcześniej później utajnione i właściwie jest to jedyna tego rodzaju praca. Z drugiej strony, jeżeli wadą byłoby tego tylko to, że to jest źle napisane, cóż przeszkadzałoby chociażby Andrzejowi Dudzie to opublikować na jakiejś podstronie internetowej i zamknąć temat?
Słuchaj,
czyli można założyć, że jednak tam są tematy...
Właśnie, to jest, dowód ex silentio, że jeżeli się coś milczy, to dowód argumenty, milczenia, że tam nic nie ma, dlatego tego nie publikujemy, jest argumentem idioty. No bo jeżeli tam nic nie ma, to...
To dlaczego tego nie opublikować?
I odczepmy się.
Przede wszystkim miał też czas na to, żeby opublikować, jeżeli to byłoby takie złe, jeżeli byłoby takie puste,
to
jeżeli
to
się nie nadawało, to opublikowałby to Bronisław Komorowski.
Oczywiście, ale ja ci chcę powiedzieć jedną rzecz. W takich sprawach, gdzie mamy bardzo małą wiedzę, albo nawet zgoła żadną, istnieje coś takiego. Byliśmy przez ileś lat członkami Imperium Sowieckiego. Czy należy... Ja jestem oczywiście miłośnikiem Lekarego, Ladlama, Forsyta i innych, ale myślę zupełnie trzeźwo. Czy tak my możemy wierzyć, że te służby, które miały tysiące ludzi, miliony rubli, a nawet dolarów, że to nagle zniknęło? Że nagle dobrzy ludzcy panowie z Kremla powiedzieli, nie no, Polskę odpuszczamy, nie ma tu ani jednego agenta, nie ma żadnego, nie ma użytecznych idiotów. No przecież użytecznymi idiotami jesteśmy w tej chwili my, skoro daliśmy się przez te lata. Nie, to trzeba niezależnie od kosztów, to trzeba otworzyć do cna. Nie mówiąc o tym, że jeżeli to jest raport sprzed prawie 20 lat, to jakiej to współczesnej agenturze zagrozi, chyba że ci agenci dalej działają i to nie naszą rzecz.
Pojawiły się takie informacje, że raport mógł być niepokojący na przykład no, dla znanego biznesmena Ryszarda Krauzego, dla...
Ale przepraszam, a co teraz obchodzi nawet 300 biznesmenów, kiedy jest interes państwa? Praworządne państwo na różne sposoby, ale załatwia tych biznesmenów.
No ale w każdym razie tego rodzaju informacje się pojawiały. Zobaczymy. No rzeczywiście ja... Na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony...
Co, boisz się, że znowu coś się pojawi, że brak przecinków, w związku z tym nie można tego obliczować.
Wiesz co, nie. Uważam, że jeżeli tam byłyby rzeczywiście informacje, które byłyby informacjami rewolucyjnymi, to one już by się prędzej czy później pojawiły. Zostały wykorzystane, bo dużo osób jednak miało kontakt z tym raportem. Ja nie wierzę, że w Polsce może dokument jako tajny przetrwać, jeżeli przeczyta go 10 czy 15 osób, a tym bardziej nie jeżeli setki. Jeżeli nie przechodzi z jednej ekipy do drugiej, z rąk do rąk i co więcej z ekip pisowskich. Przypominam, że szefem BBN-u był pan Siewiera na przykład.
Tak, ale zdajesz się sprawę, że ten dokument ma jedną
rzecz. Pan Koziej to czytał. Tak, rozmaite postaci to czytały.
Ale przypomnij sobie pierwszą listę, choćby Macierewicza. Polega to na tym, że jest zbyt wielu umoczonych z bardzo różnych stron, że powiedzmy sobie...
No ile to wytrzymało ta wielka tajemnica, dopóki dokładnie Świtoń nie wyszedł i nie powiedział. Zobacz, jak Tusk to posiedzenie sejmowe tajne, te rzeczy, które na tym tajnym posiedzeniu tam niby obwieszczał posłom, a potem co trochę wychodzi i mówi, tak jak właśnie mówiłem na tym tajnym posiedzeniu, to jest tak i tak, rzucając rozmaite insynuacje pod adresem rozmaitych osób.
To ci mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że... Znaczy to już jest bardzo ryzykowne, co ja mówię. Dobrze powiem o tego. A może to jest odpowiedź, dlaczego tego raportu bano się i się potem nie ujawniono. Że po to między innymi był Smoleńsk. To jest moja bardzo ryzykowna teza, którą wygłaszam jako autor science fiction, a nie publicysta. Ale wiesz, po prostu wydaje mi się, że... Poza tym, słuchaj, to jest jeszcze jedna sprawa. Pewne informacje działają w kontekstach. No przecież słuchaj, przepraszam cię bardzo. Czy nie można było takiej jednej głupiej sprawy wyjaśnić jak obecności pana T w Smoleńsku? Wiesz, o kim mówię, szpieg w Watykanie i jednocześnie, nie wiem, jeden z tych organizatorów wizyty w tymże Smoleńsku. Wiesz, to są teoretycznie drobiazgi i nie szkodzi to studentom z krajów arabskich.
Marcinie, jeżeli jesteśmy, nie twierdzę, ja nie spodziewam się aż tak dużej skali, natomiast jestem przekonany, że w jakieś osoby poważne ten raport uderzy i że trochę się z niego dowiemy.
Jeszcze myślę, wiesz co,
myślę, że to prawda
jak się dowiemy o ludziach anonimowych, to wielkiego
nie,
efektu
nie było. Nie. Ludzie anonimowi nikogo nie interesują.
Tak, ludzie ze świecznika, celebryci. Może się na przykład dowiemy, dlaczego takie zdobywające wolty z bohaterów Solidarności, liderów opinii, ci ludzie znaleźli się...
W przypadku jednego lidera to już wiemy dużo, ale zresztą...
chociaż aluzję, nie mów...
Ze wspomnianej publikacji. Aha. Słuchaj, ale wspomniałeś o tych spiskowych teoriach, to chciałbym przenieść się na chwilę za ocean. Ponieważ pojawiły się też spiskowe teorie, że to Trump sfingował zamach sam na siebie.
Zamachnął się na siebie, tak.
Czy nie? Przypominam, że przy tym poprzednim zamachu też się pojawiła taka teoria, więc że snajper wynajęty przez Trumpa, rozumiem, że strzelał tak celnie, że go zranił w ucho, ale nie, ale nie w głowę.
Ja ci, to
nawet najbardziej odlotowe teorie dotyczące śmierci Kennedy'ego przebija.
Muszę ci powiedzieć, że... polecam Państwu mój kanał na YouTubie, gdzie właśnie dzisiaj zajmuję się dość dogłębnie tą sprawą. Oczywiście, o ile tamta wersja jest absolutną bzdurą, bo po pierwsze, przy całej odwadze Trumpa, który musiałby być w to zaniczony, bo on by nie zaryzykował, a po drugie, nie znam snajpera, nawet króla strzelców, który by się tego boił. Ale jest tylko jeden przypadek udany w historii. Wilhelm Tell. Innego sobie, a i to nie dobrowolnie, innego sobie po prostu nie jest w stanie tego. Więc o ile tamten zamach, to oczywiście jest to próba dokopania Trumpowi, pewnie gdyby go zastrzelić, to powiedzieli, miał sfingować zamach, ale się mu nie udało. Więc. Natomiast ta sprawa biorąc pod uwagę, po pierwsze niewielkie szkody poza paniką, jakie wywołała. Tutaj możliwości, że ktoś czy podpuścił, czy podprowadził, czy tego... Tym bardziej, że tam pamiętasz, był taki bardzo zdumiewający wywiad rzeczniczki na krótko przed tym. Tego całkowicie wykluczyć nie można, tym bardziej, że widzimy, jak wyglądają notowania w Stanach Zjednoczonych.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałem się ciebie zapytać, związaną z tymi Stanami Zjednoczonymi.
Tak?
Donald Tusk, mimo wszystko, jakich by ktoś nie miał podejrzeń, to dochodzi do czegoś, co jest co media przekazują jako zamach na głowę państwa, najważniejszego z perspektywy bezpieczeństwa Polski sojuszniczego kraju. Donald Tusk, wyrazy tam współczucia, zaniepokojenia czy czegoś innego, 17 w niedzielę. Informacje są od nocy, z soboty na niedzielę. Jako bodajże ostatni albo jeden z ostatnich europejskich przywódców. Donald Tusk kilka dni wcześniej, antyamerykańskie wypowiedzi, na które bardzo mocno reaguje Departament Stanu, na które reagują media amerykańskie, podważając sens utrzymywania, wprost odpowiadając podważaniem sensu, czy zastanawiając się nad sensem relacji z takim sojusznikiem, który się tak wypowiada w ten sposób o Stanach Zjednoczonych i podważa sens sojuszu. No i jeszcze jedna sprawa w tym wszystkim, która spłynęła też na dniach. Kanclerz Merz od początku swojego urzędowania, przypominam, że to jest nie minął rok, trzy spotkania z Donaldem Trumpem, w tym momencie rozmowy amerykańsko-niemieckie o NATO 2.0. My całkowicie wyautowani mamy premiera, który de facto sprawuje władzę w Polsce, tak, to on, nie prezydent, który nie jest dopuszczany nawet na dywan i w związku z tym obrażony cały czas.
Różne miota, nieprzyjemne słowa.
Jadem pod kątem tego Waszyngtonu i tego Białego Domu. Czy to jest tak przypadkowo, czy to jest twoim zdaniem element gry, który ma po prostu zmarginalizować Polskę i mamy stać się, i nasze interesy ma reprezentować Berlin?
Żebyś mnie zapytał o zdanie, ale to jest, ja wiesz, że jestem zawodowym optymistą. To jest gra na zmarginalizowanie Tuska. Jeżeli polityka jest sensowna...
Tuska czy Polski?
Tuska. Ponieważ Tusk nie chce odejść. Może mówić takie rzeczy, czy Czarzastemu, czy komuś innemu, ambasador amerykański, odróżnie od poprzedniego ambasadora, gdzie polecenia były spełniane, zanim jeszcze padły. To cokolwiek mówi, ja przeważnie mówi słuszne rzeczy na temat Polski, aktualny, ambasador są pomijane. Więc moim zdaniem, wiesz co, polityka jest grą równoważeń, jest grą strategiczną i po prostu nie można zmieść połowy szachownicy tylko dlatego, że nie podoba się Laufer. Trzeba Laufera poddać przy jakimś efektywnym zadaniu gambitowym, żeby wygrać całą partię. Więc mi się wydaje, że to po prostu to jest. Znaczy, to jest wolski optymista, bo gdzieś tam jeszcze tkwi we mnie wolski pesymista, który mówi: oj, nie, uważaj, to tak to może nie być. Nie, po prostu.
A nie wydaje ci się, że Tusk na czy to zlecenie, czy z podpuchy niemieckiej, czy i ze swoich
tak?
Osobistych ambicji, kompleksów, innych rzeczy, że chce konsekwentnie przegrać, znaczy dąży do tego, żebyśmy tak naprawdę przegrali trwale swoją pozycję międzynarodową.
No oczywiście, że no, to jest możliwe.
W momencie, kiedy się ogłasza, że o nowym projekcie NATO będzie rozmawiał Merz z Trumpem, no to już Amerykanie pokazują, z kim grają. Oni uważają, że w Europie Zachodniej, do której jednak nas gdzieś tam zaliczają, nawet jeżeli jesteśmy jej przedmieściem, z kimś rozmawiać, no to nie będą już rozmawiali z Polską jako ze swoją forpocztą, tylko będą rozmawiali z największym podmiotowym, tym, który się liczy i tym, który kręci całą karuzelą, a nie ludźmi, którzy na niej
dobrze,
latają.
Ale przypominam ci, że mimo wszystko, mimo nawet temperamentu obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, żyjemy ciągle w świecie demokratycznym. I to, że sobie siedzą i wymyślają na to 2.0 czy 2.3, nic kompletnie nie znaczy. Czekaj, znaczy, gdyby nagle jakiś kolejny szpieg wywiózł akcję, że nowy pakt Ribbentrop-Mołotow został zawarty. Czy to jest element gry? Spotykają się, a co na to ten, przepraszam, socjalistyczny premier Wielkiej Brytanii, który nagle okazuje się, że nie jest głównym partnerem Ameryki.
No, na Boga, Wielka Brytania jest daleko i nikt jej w dającej się przewidzieć do przewidzenia przyszłości, nikt jej nie będzie zdobywał. Marcinie, chyba, bo widzę, że przyniosłeś książkę, która się nieco wiąże z tego typu historią.
Skończy jeszcze zdanie na temat optymizmu. Uważam, że to są ciągle takie właśnie gry pozycyjne, jakieś rekuzy i umizgi, pewna gra, bo przecież jesteśmy bardzo informacjami tak. Pierwsza informacja. Amerykanie zabierają wojska z Niemiec, przerzucają do Polski. Jest taka informacja. Trump mówi, że to tylko Polska jest tym sojusznikiem. Po czym mamy taką informację. Słuchaj, to jest szmer. Mówię, będzie ustawiony nowy pakt, Ribbentrop-Mołotow, czy tam pakt Marszala, czy jakiś jeszcze inny.
Książka, Marcinie drogi.
Książka. Książka jest ciekawa, ponieważ zbiera coś, co w podręcznikach historii.
Pokaż jeszcze raz. Hołdy pruskie.
Hołdy
tak?
pruskie. Funkcjonuje.
Jak to hołdy pruskie?
No dlatego, że.
Zmarnowana szansa Rzeczypospolitej. Tak. Jak na obrazie Matejki, tak. To wiadomo, że zmarnowana.
Ale to nie jest obraz Matejki.
Tak jest, nie.
I Sańczyka nie ma. A my tutaj siedzimy i reprezentujemy tą grupę zawodową. Słuchaj, nie, więc rzadko to jest robione razem. Ale są w historii posunięcia, które się mszczą. I o tym jest ta książka. Nikt przy zdrowych zmysłach nie przypuszczał, będąc obecny, może poza Stańczykiem, na rynku krakowskim w tym 1525 roku, że nie minie 200 lat, tak. Tak, nie minie 200 lat, a następca wielkiego księcia, a przynajmniej wielkiego mistrza, będzie planował rozbiory, a poza parę lat je spełni. Więc nikt tego nie przewidział. Podobnie jak nie przewidział Konrad Mazowiecki, mimo że mógł, bo wiedział, co Krzyżacy wyprawiają na Węgrzech, przyjmując tych paru braci pokornych i dając je na początek Toruń jako siedziby. Zresztą początkowo zachowali się bardzo przyzwoicie, nie wiem czy wiesz, ale dowodził biskup Krzyżacki kontyngentem zachodnim w bitwie pod Legnicą. I to jeszcze było bardzo miło, później zrobiło się niemiło. Po prostu widzisz, w historii ja to z dużą fascynacją obserwuję, bardzo rzadko znajdują się wizjonerzy, którzy w porę przewidzą, wiesz, interesy paru kupczyków w Londynu, którzy chcieli zarobić na herbacie, sprawiły, że jest supermocarstwo Stanów Zjednoczonych.
No, ale my mamy do Jagiellonów pretensje, że nie przewidzieli, co będzie za 250 lat, a ja mam książkę Nouriela Roubiniego. Doktor Śmierć facet ma ksywę i to nie darmo.
Tak?
Napisał nową książkę, Mega Zagrożenia. Dlaczego on jest doktorem śmierci? Jest dlatego doktorem śmierć, ponieważ 20 lat temu już niemalże, 18, przewidział wielki kryzys globalny związany z bankami hipotecznymi.
Aha.
No i tym razem znowu nie jest optymistą. Twierdzi, że to, co się dzieje, to jest absolutna droga do katastrofy, czyli gigantyczne nadpodaż pieniądza, ogromne, wielka bańka wydatków, które nie mają pokrycia w produkcji, w dochodzie krajów i w realnej gospodarce. W związku z czym jego zdaniem jest to wszystko straszliwie napompowane i skończy się kryzysem takim, jakiego nie widzieliśmy być może nawet od 29 roku, a być może nawet jeszcze dużo wcześniej. No i przedstawia ku temu bardzo wiele argumentów. Twierdzi, że to jest wszystko do przewidzenia, a ma papier, bym powiedział, taki, że był jednym z tych ekonomistów, którzy bardzo dokładnie przewidzieli to, co się działo 18 lat temu. Z drugiej strony, tak sobie myślę na pociechę,
tak?
Że jedna rzecz, jak facet 18 lat temu przewidział kryzys, ma ksywę doktor śmierć, to cóż on może innego robić do końca życia niż przewidywać różne straszliwe kryzysy, ale jest niezwykle sugestywny i przekonujący.
Tak, ale wiesz co, z tych przewidywaniach jest jedna rzecz, o czym się przekonał pośmiertnie Malthus, czy inni prorocy, czy w drugą stronę autorzy raportu rzymskiego, czy Fukuyama, że w świecie jest zbyt wiele zmiennych, które... Brak jednego elementu powoduje, że prognoza się wali. Przecież są dużo rzeczy gorsze, bo powiem ci szczerze, że nawet gdyby ta bańka, na przykład bańka hipoteczna...
Nie, tu nie mówimy o bańce hipotecznej, tylko mówimy o bańce, w jaką zamieniły się szczególnie po COVID-zie wszystkie gospodarki światowe.
Ale nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie wiesz co ma? Że pewnego dnia pada sieć, i my nie mamy na podwórku możliwości wychowania świnki, nie mamy możliwości przemieszczenia się na elektrycznej hulajnodze do miasta i tak dalej. To jest niebezpieczne. Bo to, że nagle...
Myślę, Marcin, że to są rzeczy mocno, które mogą być w pewnym momencie mocno ze sobą związane, ale zobaczymy. Marcin jest jak zawsze optymistą, a ja jak zawsze jestem umiarkowany.
Dlatego mam zawsze jakieś pieniądze papierowe w kieszeni.
Umiarkowanym optymistą. Oczywiście, gotówki trzeba trochę mieć.
I bronić jej. I co?
A w Stanach Zjednoczonych nawet trzeba mieć też trochę broni, aby w Polsce też można było. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Marcin Wolski.
I Wiktor Świetlik. A ja Państwa zapraszam. Za chwilę zasiądzie tutaj mecenas Krzysztof Wąsowski, z którym będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.